Wracamy na antenę. Naszym gościem jest profesor Piotr Kuna, lekarz, naukowiec, dyrektor szpitala imienia Barlickiego. Rozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed społeczeństwem, ponieważ społeczeństwo się starzeje. Czy pana zdaniem dzisiejsi seniorzy mają jakieś zachęty, możliwości, by starać się żyć aktywniej, by starać się żyć zdrowiej, a może nawet pracować, jeżeli tylko zdrowie na to pozwala?
W moim odczuciu, z tego co ja obserwuję w naszym mieście, w naszym województwie, w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się bardzo wiele na korzyść. Rzeczywiście liczba inicjatyw jest ogromna i tylko trzeba chcieć, żeby móc aktywnie czy to spędzać czas, czy uczyć się. Na przykładem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wielu moich pacjentów uczęszcza na ten uniwersytet, a wielu chciałoby, ale zapisy są i nie można się dostać. Jest za mało wolnych miejsc.
Pan mówi uniwersytet, a jest ich 13.
Uniwersytet Trzeciego Wieku. No mówię tak, mówię o tych, które są najbardziej popularne. Jest pełna oferta kulturalna. Jest znakomity Teatr Wielki, Filharmonia, Operetka, różne teatry, więc można, tylko trzeba mieć jeszcze potrzeby. I tu jest problem, ja myślę, potrzeb. Że, tak jak powiedziałem, to miasto miało swoją nieszczególną historię i wielu ludzi nie ma takich potrzeb. My wiemy, że w Polsce jest ogromny problem biedy, nadużywania alkoholu, braku właściwego wykształcenia, można powiedzieć marginesu społecznego. I z tym problemem również miasto powinno sobie jakoś starać się radzić, chociaż nie radzi sobie za dobrze, bo z tym problemem sobie nikt nie radzi. W Nowym Jorku czy w Londynie też na ulicy śpią bezdomni, więc to jest problem, można powiedzieć, nawet najbogatszych państw i miast świata. Tym niemniej, powiem, jeżeli ktoś nie będzie chciał czegoś robić, to nie zrobi. Czyli pierwsza rzecz, w jaki sposób wytworzyć poczucie brania udziału w takim życiu ogólnospołecznym, w życiu miasta, w życiu województwa, no potrzebni są przyjaciele, rodzina i przyjaciele, czyli jakaś odbudowa więzi. Ja uważam, że to się często zaczyna od naszych podwórek, od naszych domów. Przepraszam, to jest może mój konik, ale proszę pamiętać, że to się sprawdziło wszędzie. Zieleń, 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 jeszcze raz zieleń. Nie budowanie wcale wieżowców, ale niewysokich domów wtopionych w parki, gdzie jest ławeczka, gdzie jest miejsce na spotkanie, gdzie jest miejsce na zagranie w bóle, które coraz częściej się pojawia, czyli kawałek piasku i rzucanie
kulkami. Nawet stolik, na którym można rozłożyć szachy.
Ale kiedyś tak było w Parku Staromiejskim. Były stoliki do szachów i były okupowane. No fakt, że tam czasami okupowali osoby, które stawiały piwo na tych stolikach. Ale to jest bardzo łatwo, że tak powiem, zmienić. Wystarczy wpuścić 2 strażników miejskich, żeby zwracali na to uwagę.
To domyślam się, że pomysł ławek w Łodzi, których pojawia się coraz więcej, pewnie bardzo się panu podoba.
Niezmiernie mi się podoba, bo właśnie te ławki służą starszym ludziom, którzy, proszę mi wierzyć, mają ogromny problem z poruszaniem się i często bóle stawów kolanowych, stawów biodrowych uniemożliwiają przejście dużych odległości. Każda nierówność na ulicy, każda nierówność chodnika to często jest dla tych ludzi bariera nie do pokonania. I na przykład to mnie bardzo martwi, że te łódzkie drogi czy łódzkie chodniki są takie wyboiste, bo dla tych ludzi to jest gigantyczne utrudnienie.
Czy chociażby wyższe przystanki dopiero teraz się pojawiają, a wygląda więc na to, że przez kilkadziesiąt lat nikt nie zauważył, że do tramwaju osoby starsze mają problem wsiąść, jeżeli są wysokie schody.
Pani redaktor, my to wszystko
takie
widzieli.
Drobiazgi.
My to wszystko widzieliśmy. Proszę mi wierzyć, jeżeli nie daj Boże komuś z nas, ze słuchaczy, trafi się jakiś wypadek i złamie nogę i będzie musiał się poruszać, to nagle zobaczy, jak ograniczają starsi ludzie. Chcę powiedzieć, że my widzieliśmy te niedoskonałości, wsiadanie do tramwaju, gdzie trzeba wysoko podnosić nogę i nie da się wsiąść do tramwaju. Czy przechodzenie przez jezdnię, gdzie są wysokie krawężniki i też nie można tego zrobić. Oczywiście powiedziałem, to ostatnie 10 lat, my się po prostu dostosowujemy do standardów europejskich i myślę, że bardzo wiele zmieniło to prawodawstwo unijne, które zwróciło uwagę na ludzi niepełnosprawnych.
Czyli to nie jest tak, że Polacy przejrzeli na oczy, tylko troszeczkę zostali zmuszeni, tak?
Myślę, że impuls przyszedł jednak z zewnątrz. I cieszę się bardzo, że zaczynamy dojrzewać do tego, żeby dostrzegać potrzeby tych ludzi, bo takich ludzi będzie coraz więcej i wielu z nas znajdzie się w takiej sytuacji i wtedy doceni to, co się robi.
Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to pewnie pan też obserwuje, że bardzo wiele biega, jeździ na rowerze, coś się zaczyna zmieniać, jeżeli chodzi o dbałość o zdrowie takie czysto fizyczne. A czy podobny trend obserwuje pan wśród osób starszych?
Tak, ja lubię chodzić i sporo spaceruję po mieście Łodzi. I chociażby mówię, te słynne ławeczki, na przykład często chodzę ulicą Wycieczkową i obserwuję, kiedy się pojawiły 2 lata temu ławeczki, jak wiele osób na nich siada i odpoczywa i potem idzie dalej. Super po prostu. Kiedy jestem w Arturówku, coraz więcej jest osób biegających. Powstała nawet ścieżka dla rolkarzy, dla rowerzystów. Mam nadzieję, że ona obejmie całe te stawy, czyli będzie można w koła, nie tylko 200 metrów w jedną, 200 w drugą, bo na razie kończy się ślepo z dwóch stron. Więc to jest wszystko przed nami. Chciałbym, żeby te ścieżki były tak budowane, żeby były wytrzymałe i żeby, że tak powiem, trwały przez kolejne lata, a nie przez 1 lub 2 sezony, bo tego się bardzo obawiam, że jakość tego może potem się okazać taka sama jak jakość wielu nawierzchni asfaltowych w Łodzi, że hucznie się naprawia, za 2 lata jest tak samo dziurawe, jak było wcześniej. Więc ja bym powiedział, zwracajmy również uwagę na jakość tego, co się w Łodzi buduje. Czytam na przykład zainteresowaniem projekt odkrycia łódzkich strumieni rzek, który uważam jest genialny i powinien być wręcz w skali europejskiej komunikowany i powinno się na to zyskać środki europejskie, bo to jest rzecz fantastyczna. Przywrócić z powrotem wszystkie łódzkie rzeki i strumienie, odkryć je, pokazać ludziom, zrobić wzdłuż nich ścieżki spacerowe, posadzić drzewa, krzewy. To uważam uatrakcyjni nasze miasto. Wszyscy myślimy, że miasto jest atrakcyjne wtedy, kiedy powstają tam biura, kiedy są drogi asfaltowe. Nieprawda. Miasto staje się atrakcyjne wtedy, kiedy to jest przestrzeń do życia dla ludzi i wcale nie biura są najważniejsze. Najważniejsza jest przestrzeń zielona, woda, kawiarenki, kafejki, restauracyjki, miejsca, gdzie ludzie się mogą razem spotkać i porozmawiać, i mogą prowadzić życie socjalne, dobre szkoły, szczególnie dla młodych ludzi, którzy planują dzieci, dobre szkoły, które oferują dobre nauczanie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. To jest bardzo ważne. My to zaniedbujemy. Ja mam mnóstwo znajomych w Warszawie, za granicą, którzy pracują w Warszawie i mieli nawet ofertę pracy z Łodzi. Jedyne, co ich zniechęciło, brak dobrych szkół.
No właśnie, urbaniści coraz częściej mówią, że miasta nie powinny wyglądać w taki sposób, że dzielą je ogromne, szerokie arterie, ogromne biurowce, tylko miejsca, które są przyjazne do życia, czyli sklepik w najbliższej okolicy, kawiarenka, ławeczka, że to jest dla ludzi najważniejsze. Czyli w dobrym kierunku idziemy.
Idziemy w dobrym kierunku. Powiedziałem, te zmiany zaczęły zachodzić w ostatnich kilku latach. No, z przykrością co prawda patrzę na nowy dworzec fabryczny, który jest dla mnie po prostu betonową pustynią. I to jest bardzo smutne, bo tam powinny powstać ogromne, duże stawy, mnóstwo zieleni. Nad brzegiem tych stawów powinny mieć miejsce restauracje czy właśnie kawiarnie, gdzie można by spędzać wieczór i wtedy sama ta przestrzeń publiczna by przyciągnęła tam tłumy łodzie, tak jak manufaktura przyciąga, aczkolwiek no troszkę czym innym. Ale można takie miejsca stworzyć, wykreować. Ja takie miejsca widziałem chociażby w Manchesterze, w bliźniejszym mieście, gdzie są wybudowane kanały. Nie ma tam rzeki, a są kanały. I tam powstały restauracje, sklepy i bulwary.
Na razie w Łodzi powstają tak zwane parki kopertowe. Takie skwerki z ławeczką, krzakami, jakimś jednym drzewkiem.
Świetny pomysł i oby powstawało jak najwięcej. To, że niektórzy ludzie chcą zagospodarować swoje podwórka w tych ciemnych kamienicach. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że w Łodzi nadal są miejsca, gdzie nie ma kanalizacji. I też by należało się na tym zastanowić, gdzie nie ma centralnego ogrzewania, czyli podjąć wielkie projekty rewitalizacji tego miasta, ale ja twierdzę, że kluczową rzeczą jest jednak życie w zieleni i od tego bym zaczynał, bo to jest też wbrew pozorom najtańsza rzecz. Taniej jest posadzić drzewo i nawet dbać o nie i podlewać je, niż przebudować cały budynek czy wyremontować cały budynek. Więc od tego by należało zacząć, a od naszych architektów, urbanistów bezwzględnie wymagać tego, żeby ta zasada, że jeżeli coś budujemy w centrum miasta, mamy mnóstwo przestrzeni. Mnóstwo, naprawdę. Nie trzeba wcale budować pod Łodzią. To przynajmniej te 40% jest przeznaczone na tereny zielone, a zabudowa to jest mniej więcej jak 60% i pilnować tego bezwzględnie. I myślę, że jeżeli będziemy się w dalszym kierunku tak rozwijać i będą na to środki, to również Łódź będzie coraz lepszym miejscem do życia dla osób w wieku podeszłym, a naprawdę będzie nas, nie chcę być złym prorokiem, ale za 20-30 lat to może być połowa mieszkańców tego miasta nawet.
Panie profesorze, jeszcze chciałam zapytać tak na koniec, co powinno się, tak wrócimy do tego tematu, w opiece medycznej zmienić, bo teraz zaczyna się wielka reforma ochrony zdrowia w Polsce. Co tak w pierwszej kolejności powinno być zrobione, by jakość życia, leczenia seniorów się poprawiła?
Przede wszystkim organizacja. Ta zmiana, która ma w tej chwili mieć miejsce, czyli sieć szpitali, jest to w sumie zmiana organizacyjna. Ale powiem tak, nie ma więcej pieniędzy. To jest nieprawda, że w Polsce kolejki są dlatego, że nie ma lekarzy, czy nie ma aparatów do badania. Wszystko jest. I powiem szczerze, my mamy wiele sprzętu w znacznie większej liczbie niż na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.
No to a dlaczego? Nawet w Szwecji.
A nawet w Szwecji. No to dlaczego nie można tam zrobić badania? Bo nie ma za to kto zapłacić. Po prostu. Nasze państwo przeznacza na ochronę zdrowia 4,3% dochodu narodowego. Nigdzie na świecie nie udało się za tak mało pieniędzy zrobić tak wiele. Więc ja mogę powiedzieć, że w sensie nakładów i efektów nasza ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej efektywnych na świecie. W Stanach Zjednoczonych na ochronę zdrowia przeznacza się 16% dochodu narodowego, a jest to państwo 5 razy bogatsze od Polski. Więc proszę sobie, w Niemczech to jest 12%. Więc my się porównujemy często do Niemiec, do Szwecji, do Stanów, ale to jest po prostu przepaść kolosalna. I dlatego bez decyzji tak naprawdę politycznej, że ochrona zdrowia i zdrowie naszych obywateli stanie się priorytetem polityków, nic się w Polsce nie zmieni. Mogą być zmiany organizacyjne, mogą być szpitale takie, siakie, owakie, możemy różne rzeczy nakazywać, ale dla pacjenta w rzeczywistości niewiele to da.
To niezbyt optymistyczne na koniec.
To nie jest, że to nie jest. Ja myślę, że politycy muszą w końcu zrozumieć, albo też wyborcy muszą
naprawdę
powiedzieć.
Naprawdę wierzę, pan profesor, że politycy zrozumieją.
Wierzę, że na końcu zawsze zdrowy rozsądek zwycięża. To jest tylko kwestia czasu.
Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Kuna, dyrektor Szpitala imienia Barlickiego. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Dobranoc państwu.